zajmiemy się przykazaniem siódmym, bardzo krótkim również. Zapisane jest ono w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, wiersz 14 i powtórzone w 5 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdział, wiersz 18. Brzmi ono: nie cudzołóż. Na pewno nie jest to łatwe też przykazanie, jest dosyć trudnym i sądzę, że uda zwrócić naszą uwagę na te najważniejsze sprawy związane z przestrzeganiem tego przykazania. Mówiłem już o tym, ale jeszcze to powtórzę, że przykazania zostały dane dla ochrony naszego życia, dla zachowania danych nam dóbr przez Boga, darów. I wiele z tego, co Bóg darował człowiekowi, zostało stracone przez upadek w grzech. Między innymi została zerwana społeczność Boga, ludzi z Bogiem. W związku z tym zostały też w jakiś sposób naruszone prawidłowe relacje między ludźmi. Zostały naruszone też więzi życia rodzinnego i małżeńskiego. W związku z tym Bóg dał przykazanie, które brzmi: nie cudzołóż. Obejmuje ono bardzo szeroki zakres życia rodzinnego i małżeńskiego. Nie jest to przykazanie błahe, skoro w dekalogu właściwie półtora przykazania poświęcone jest tej sprawie. Bo nie tylko siódme przykazanie mówi o tym, ale również pierwsza część dziesiątego przykazania powiada: nie pożądaj żony bliźniego twego. To również jest ten sam zakres tego przykazania. A więc jeśli już tej sprawie zostało poświęcone tyle, to oznacza, że musi być to przykazanie bardzo ważne i że te relacje tak mocno ucierpiały i w tak fatalnym są stanie, że Bóg temu zagadnieniu poświęcił tyle miejsca w dekalogu. A więc to przykazanie powiada w swej treści, gdy sięgamy do języka hebrajskiego, byśmy nie byli nieczystymi, wiarołomnymi. Ktoś porównał małżeństwo do kosztownego wazonu i powiada, że rozbite małżeństwo to stos skorup, tak jak rozbity wazon. Różnica w tym, powiada ktoś, polega, że rozbity wazon ostatecznie można jeszcze skleić. Co prawda nie będzie on już miał tej samej wartości, jeśli to był jakiś niezwykle cenny, powiedzmy z jakiejś porcelany bardzo drogiej, dawnej. Będą na nim ślady sklejeń. Ale powiada się, że w chrześcijańskim małżeństwie może być zupełnie inaczej. Gdy Bóg wkracza w życie małżeństwa, nawet tak bardzo boleśnie ugodzonego z powodu właśnie naruszenia tego przykazania, może ono zostać w taki sposób sklejone, naprawione, uporządkowane, że nie pozostają ślady i blizny. Oczywiście to nie jest łatwe, co pozostaje potem do uporządkowania, ale możliwe. Słowo Boże stwierdza, że jest to możliwe. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i powiedział im: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. To zadanie przejął człowiek, to zadanie zostało złożone na małżeństwo, ale równocześnie Bóg ustanowił normy, które porządkują wypełnianie tego Bożego polecenia. W tym musi być również realizowana wola Boga. W związku z tym Bóg powiedział, przeto opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. I w takich właśnie ramach człowiek miał wypełniać Bożą wolę. Postawa buntu, upadku w grzech spowodowała, że człowiek poszedł własnymi drogami. Dlatego dla kontroli i realizacji właściwej tego Bożego polecenia, rozradzajcie się, rozmnażajcie, Bóg w późniejszym czasie dał przykazanie nie cudzołóż. Myślę, że w tym gronie mogę powiedzieć, że Bóg nie dał małżeństwa i nie polecił realizowania tego zadania w taki sposób, że to zlecił jednemu mężczyźnie, by całą ziemię napełnił swoim potomstwem. Ale zostało to w sposób właściwy obwarowane. Niestety współczesne czasy, współczesna sytuacja pokazuje, że niektórzy myślą, że tylko oni są do tego powołani i stąd bardzo często jest łamane to przykazanie. Współczesne małżeństwo jest traktowane i widziane jako małżeństwo partnerskie. Ale wydaje się, że to partnerstwo może być wtedy w sposób właściwy realizowane, kiedy partnerzy żyją w mocy, czy realizując Ewangelię Jezusa Chrystusa, przestrzegając jej. Wydaje się, że tylko chrześcijańscy małżonkowie są zdolni sobie przebaczyć, nawet w takich wypadkach, kiedy zostaje naruszone to przykazanie. Nawet wtedy, gdy wydaje się po ludzku, nie ma innego rozwiązania, jak tylko rozwód. To w chrześcijańskim małżeństwie jest taka szansa. Powiadam, wydaje się, że jest taka szansa, aby ono mogło nadal istnieć, funkcjonować i by mogły wszystkie sprawy z naruszeniem tego przykazania być uporządkowane. Istotą związku małżeńskiego jest wspólnota, ale nie tylko wspólnota, jest godność tego związku, jest dostojeństwo. W przeciwieństwie do zdrady małżeńskiej, ponieważ ona jest nie tylko złamaniem przyrzeczenia małżeńskiego, ale jest też złem moralnym, które godzi bezpośrednio we wspólnotę małżeńską. Wywołuje daleko idące skutki, które niosą za sobą wiele problemów. To nie jest tak, że ludzie myślą, że jest to ich osobista sprawa. Jeśli ktoś powiada, czy zaczyna się z kimś rozmawiać, kto naruszył to przykazanie, ludzie czasami broniąc się potrafią powiedzieć, przecież to jest moja osobista sprawa albo to jest nasza osobista sprawa. To nie jest tak. Nie jest prawdą, że jest to nasza osobista sprawa. Możemy dokładnie policzyć nawet, ilu ta sprawa ludzi może dotknąć w tym momencie. I nie jest to tylko kwestia dwojga ludzi, którzy złamali przyrzeczenie małżeńskie, bo dotyka to równocześnie małżonka, jeśli żyją rodzice, rodziców tego małżeństwa, jednej strony i drugiej, dotyka to krewnych, dotyka to dzieci, dotyka to najbliższych, często przyjaciół i czasami lekko tylko licząc, to jest 30 osób dotkniętych tylko z tego powodu naruszenia tego przykazania, którzy w jakiś sposób mogą w tej sprawie być włączeni, ponieważ albo próbowali bronić, albo próbowali napomnieć daną osobę, albo po prostu chcieli pomóc komuś. I jest wielu ludzi, którym będzie zależało na tym, by te sprawy uporządkować. A więc nie jest to sprawa tylko dwojga ludzi. Dzisiejsze społeczeństwo jest, powiadają socjologowie, społeczeństwem bardzo chłodnym, zimnym, sformalizowanym. Wszystkie układy międzyludzkie są sprowadzone do pewnej formalności. My żyjemy z kalendarzem w ręku. Odmierzamy czas między różnymi rodzajami naszej aktywności. Jesteśmy niewolnikami terminów, czasu, pewnych zadań, które są przed nami. W związku z tym często gubi się w tej zimnej, chłodnej takiej cywilizacji element uczuć. I ludzie przychodzą do domu i spotykają się również z takim chłodem. W związku z tym szukają uczucia gdzieś poza domem. Jeśli dom nie stworzy właściwych ram, w których człowiek się dobrze czuje, jeśli sobie rodzina nie stworzy warunków, w których może się każdy czuć bezpiecznie, jeśli dom nie będzie azylem, to jest zrozumiałe, że w takiej sytuacji ludzie szukają miejsca, gdzie znajdą trochę uczucia, trochę ciepła. W ostatnim tygodniku Wprost jest artykuł o Japończykach, zatytułowany Zimna wojna. I autorka tego artykułu powiada, że Japończycy sprowadzili uczucia swoje do pewnej formalności. I w ich kulturze na przykład kontakty pozamałżeńskie nie są niczym nadzwyczajnym. Są specjalne hotele, a żony nawet dają kieszonkowe swoim mężom, aby mieli możliwość odwiedzenia takich domów. Jedyną niedopuszczalną w tej kulturze rzeczą jest dać się złapać. Możesz to robić, aby cię nie złapano, aby to się nie stało skandalem. I nawet żony akceptują zachowania mężów w takim zakresie. A więc jest to niesamowite. Z przerażeniem przeczytałem ten artykuł. Oczywiście wiele Japonek zaczęło teraz walczyć. Opamiętanie nadchodzi. Bo to jest taki ztechnicyzowany naród. Wszystko sprowadzono do techniki. Nowoczesna, bezbożna moralność. Tak tylko to można nazwać. Ale Bóg zapowiedział, że tak będzie to wyglądać, że taka będzie sytuacja, że tak może się dziać. I że tak będzie na pewno. I stąd, gdy mówimy o moralności wynikającej z Biblii, mówimy o normach biblijnych, to dla kogoś może się to wydawać właściwie ingerencją w sprawę uczuć, czy nawet w sprawę prywatności. I chrześcijańska etyka może być po prostu krytykowana, czy może być niepopularną, że ktoś w ogóle śmie w te sprawy wkraczać, czy o nich mówić, czy oczekiwać przestrzegania jej. Ale skutki nieobyczajności mamy już wyraźne i widoczne. Skutki tego, że nie ma właściwych relacji i że wielu ludzi nazywających się chrześcijanami traktuje kontakty pozamałżeńskie jak sport, jak zabawę, są wyraźne. Rodziny się rozpadają, dzieci wychowuje ulica, a skutkiem tego mamy wiele też problemów społecznych. To nas wszystkich to kosztuje później. Potem mamy specjalne ku temu instytucje, które mają zabezpieczyć skutki tego niemoralnego życia. Bo skutkiem tego niemoralnego życia są na przykład niechciane dzieci, które to my potem wszyscy, płacąc podatki, utrzymujemy, wychowujemy. To wiele szpitali, w których leczą się ludzie chorzy na choroby wynikające z takiego trybu życia. To potem całe społeczeństwo ma z tym problem. Trzeba tych ludzi leczyć. Oczywiście domagają się jeszcze bezpłatnego leczenia, no bo jakżeby inaczej. I to wszystko ktoś musi opłacić. I ludzie powiadają, że to jest ich tylko sprawa. To nie jest ich sprawa. Ogromne oburzenie jest teraz, jeśli się mówi, że AIDS jest wynikiem niemoralnego życia i że mamy do tego tak bardzo łagodnie podchodzić i tolerancyjnie. Zacząłem się zastanawiać, czy Biblia mówi o tolerancji, czy nie. I Biblia tak naprawdę nie mówi o tolerancji. Biblia jest bardzo rygorystyczna. Bóg mówi wyraźnie. Załamanie tego przykazania karą była śmierć. To nie jest żadna tolerancja. Ktoś się może oburzać. W czasach Starego Testamentu każdy, kto złamał to przykazanie i został przyłapany, na przykład in flagranti, śmierć była dla obodwojga. Wszystkie wszystkie z tym związane pochodne grzechy były obwarowane karą śmierci. Dlaczego? Bo jednym z powodów była ochrona całej społeczności, ponieważ medycyna nie stała na bardzo wysokim poziomie. Ochrona dla ludzi przed skutkami takiego trybu życia. Skutkiem takiego rozwięzłego trybu życia są wszelkiego rodzaju choroby weneryczne, a jedną z tych chorób jest ta plaga dżuma XX wieku. Niech sobie ludzie się oburzają nawet na mnie, jeśli ja będę tak nazywał, czy inni, gdy to nazywają. W telewizji jeden człowiek to tak nazwał, zrobił się wielki szum z tego powodu. Ale on miał rację. To jest rak XX wieku, a powodem tego jest właśnie ten tryb życia. Gdyby nie rozwiązłość moralna, nie byłoby tego problemu. Jedynym lekarstwem na ten problem jest Boże przykazanie. Jeden mąż, jedna żona. To jest jedyne Boże lekarstwo, nic innego. I dlatego to przykazanie jest dość ważnym, że my musimy do niego mieć właściwy stosunek. Taki znany polski lekarz zajmujący się tą problematyką, Zbigniew Lew-Starowicz, powiada, że przyczynami niewierności najczęściej jest niedojrzałość osobowości. I myślę, że to jest prawdą. Ja obserwuję niektórych ludzi, którzy pobrali się i byłoby bardzo dobrze, gdyby byli oni nigdy w związek małżeński nie wstępowali. Po prostu to są ludzie niedojrzali emocjonalnie, osobowościowo, nigdy nie powinni byli zawierać związku małżeńskiego, ale trudno to jest odkryć często. Są ludzie niedojrzali, aby w ogóle zakładać rodziny. Ten problem może być powodem niewierności. Ucieczka od trudności życiowych, on powiada, przez uleganie łatwiźnie, fałszywa koncepcja miłości. Ona funkcjonuje, jest na pewno fałszywą. To, co ludzie uważają za miłość, często nie jest miłością w ogóle. To jest właściwie tylko jakieś biologiczne zaspokajanie potrzeb. I powiada on jeszcze jedno, że jest tą przyczyną dziecinne pragnienie nowych wrażeń i bodźców. A więc znowu tu wchodzi w grę ta pierwsza ważna cecha – niedojrzałość osobowości. Dla zachowania pewnej dobrej atmosfery, powiedziałem, potrzebne jest to, by w domu była właściwa atmosfera, by wracająca żona czy mąż nie musieli myśleć, że gdy wrócą do domu, to znowu ich czeka kłótnia, sprzeczki, zła atmosfera. Dlatego ja to kiedyś w wykładzie powiedziałem, że żony ubierają się wspaniale do biur, gdy idą pracować, są piękne. Gdy mąż wraca do domu z pracy, żona go wita w przydeptanych laczkach, z papilotami i w brudnym fartuchu. Gwarantuję wam, że on chętniej będzie siedział w kawiarni, czytał gazety i szukał tam oddechu, niż do takiego domu wejdzie. To nie jest prawdą, że kobieta ma wyglądać pięknie w biurze. Dla kogo? Dla obcych mężczyzn, a dla własnego męża to ma wyglądać jak kuchta domowa, tak? To w domu ma wyglądać właśnie elegancko, żeby ten mąż chciał siedzieć w domu nigdzie, żeby mu się nie chciało wyjść, żeby był tobą zawsze zachwycony. To jest dobra rada dla młodych dziewcząt, przed którymi jest małżeństwo. Radzę to uwzględnić w przyszłości. To jest bardzo istotny element, by dbać o to. Naprawdę. Nie raczcie swoich mężów papilotami. Próbujcie to ukryć gdzieś w innych okolicznościach. Jakoś to zróbcie. To wcale nie wpływa zachęcająco. Wiem, że chcecie przez to też pięknie wyglądać, ale to jest bardzo istotne. Ważnym też powodem niezachowania tego siódmego przykazania jest niewłaściwe wychowanie. Niewłaściwy sposób wychowania, jaki w ogóle funkcjonuje, a zwłaszcza brak samoakceptacji. Wielu dorastających chłopców nie akceptuje swojej męskości. Wiele dziewcząt nie akceptuje swojej kobiecości. One dorastają i same sobie się nie podobają. Szukają odpowiedzi w różny sposób i ta nieprawidłowa postawa powoduje właśnie łamanie też potem w przyszłości tego przykazania. Ta niepoprawna na przykład wizja męskości funkcjonuje w tym zakresie, że mężczyzna tylko może udowodnić swoją męskość wtedy, gdy właśnie ma jakieś kontakty z innymi kobietami. I wielu dlatego przekracza to przykazanie, by sprawdzić się, czy oni są naprawdę mężczyznami, czy nie. Wiele dziewcząt ma nieprawidłową wizję kobiecości. One się rodzą do tego, by kochać i z tym kochaniem wzrastają i chodzą i chcą gdzieś to kochanie ulokować. I bardzo często, mając niewłaściwe podejście do tego zagadnienia, lokują je, lokują swoje uczucia w starszych wujkach. A ci starsi wujkowie traktują je jak lalki i potem po świecie chodzi wiele opuszczonych lalek. To jest właśnie to, że ona myśli, że jak nią się jakiś chłopak nie interesuje, to znaczy, że jest za mało atrakcyjna, za mało piękna i musi to udowodnić jemu. Jeśli on się nią nie interesuje w sposób przekraczający pewne granice przyjaźni, to podejrzewa ona siebie, że jest nieatrakcyjną. I dlatego dochodzi do kontaktów przedmałżeńskich, do łamania przykazania nie cudzołóż. Ale to nie jest prawdą. Wcale nie trzeba takich dowodów, by udowodnić, że się jest dojrzałym. Tym się udowadnia tylko, że jest się dojrzałym ssakiem. Ale nie udowadnia się, że jest się dojrzałym mężczyzną czy kobietą. Wzajemne relacje, wzajemne spojrzenie na siebie jest bardzo istotne. Dziś popularny model to taki. Kochamy się, więc żyjemy z sobą. Ale to nie jest biblijny pogląd. Tę postawę kształtuje współczesne kino, czasopisma, cała współczesna moralność. Dlaczego dziś rozgorzała tak mocno dyskusja i trwały wieloma miesiącami dyskusje na temat aborcji i tego całego problemu wokół tego? Dlaczego? Dlatego, że to chrześcijańskie społeczeństwo nie przestrzega norm chrześcijańskich. Dlatego trzeba mu prawo, szlaban ustawić, ramki i prawem pod groźbą kary śmierci egzekwować normy moralne. Chrześcijaninowi nie potrzeba takich norm ustawiać. Wystarczy mu dekalog. Zadają pytanie często, tłumacząc swoje zachowania, swój sposób zachowania, a dlaczego to jest grzechem to, co Bóg w nas stworzył? Oczywiście, że to, co w nas Bóg stworzył, nie jest grzechem. Ludzie to wypaczyli, ludzie to zwulgaryzowali. To, co Bóg nam dał, jest piękne. Człowiek kontaktuje się z otaczającym światem przez zmysły, a więc też i ciało. Trudno jest być fałszywie skromnym i mówić, że my nie reagujemy na ciało. Przecież to my wzajemnie siebie oceniamy, oglądając się, patrząc na siebie. A więc reagujemy. Pierwsza reakcja to jest reakcja na ciało przecież. Ale to jeszcze nie może usprawiedliwiać łamania tych Bożych przykazań. To tak jakby policjant wziął pistolet i powiedział, ponieważ dano mi pistolet, to muszę go używać, prawda? Więc będę na ulicy do pierwszego lepszego strzelał, bo pistolet służy do strzelania. To, co Bóg w nas dał, nie służy do tego, tylko żeby używać tego w każdych okolicznościach i w każdej sytuacji. Nie możemy się ustrzec od latania ptaków nad naszymi głowami, ale możemy nie pozwolić ptakom wić gniazda na naszej głowie. I tak samo jest z tą sprawą. Dlatego my musimy i do tej sprawy mieć właściwe podejście. W Biblii znajdujemy takie porównanie. W Księdze Pieśni nad Pieśniami, 8:8 jest powiedziane: miłość jest mocna jak śmierć. I miłości nie można wypróbować tak, jak nie można wypróbować śmierci. Nie możesz się położyć i zapaść w głęboki sen, żeby sprawdzić, jak to jest w śmierci. Tak nie można wypróbować miłości przed jej realizacją w małżeństwie. Bo to nie jest wtedy miłość. To jest właściwie naruszanie, to nie jest miłość, to jest w ogóle tylko jakieś biologiczne odprężenie. Wspólnota ciał nie oznacza miłości. To, że będziemy blisko siebie ciałem, wcale nie oznacza miłości. Ludzie w tramwaju są stłoczeni, ciało przy ciele, są bardzo blisko, ale to jeszcze niczego nie oznacza, że tam jest miłość. Po prostu jesteśmy stłoczeni tylko. I dlatego to jest tylko pozór, ale ludzie próbują w ten sposób usprawiedliwić swoje zachowanie. A więc Biblia i Bóg wszelkie takie kontakty pozamałżeńskie potępia, mówi, jakie są tego skutki i rezultaty tragiczne później. Wiele dramatów, które zakończyły się tragicznie rozpadem małżeństwa, a zawsze w takiej sytuacji najbardziej cierpią dzieci, jeśli są. Zauważmy kilka tylko tekstów, przytoczę, by ktoś nie myślał, że tylko to jedno przykazanie mówi o tej sprawie. Księga Malachiasza, 2 rozdział, wiersz 13-16 powiada tak. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Czy kto jej nienawidzi, oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Ale nie tylko mężczyźni są w ten sposób oceniani. Również ten sam stosunek ma Bóg do niewiast, do żon. W przypowieściach Salomona, 2 rozdział, powiada następująco Bóg. 16 wiersz. Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem, bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, jak Bóg patrzy na taki sposób życia i zachowania. Ja wierzę oczywiście, że w pewnym sensie mówię tu o czymś do tego grona teoretycznym, ale ponieważ takie zagrożenia istnieją, w związku z tym musimy też w sposób właściwy umieć ocenić te zagrożenia, jakie mogą wystąpić, jakie mogą się pojawić w naszym małżeństwie lub w przyszłym małżeństwie i byśmy umieli też w sposób właściwy reagować. Słowo Boże oczywiście do cudzołóstwa nie zalicza wyłącznie tylko bezpośrednich kontaktów fizycznych, ale Słowo Boże, Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze na przykład, że myślą nawet można cudzołożyć. 5 rozdział 28 do 30 wersetu powiada, że w myśli i w spojrzeniu już można popełnić cudzołóstwo. Czy zatem moje spojrzenie na niewiastę i stwierdzenie, że jest piękną, już jest myślą cudzołożną? Oczywiście nie. Bóg stworzył mężczyznę, stworzył niewiastę jako pięknych. W związku z tym stwierdzam fakt. Bóg tę niewiastę stworzył piękną. Ona jest piękna. Zresztą nie ma brzydkich niewiast, nie ma brzydkich mężczyzn. Są mniej lub bardziej ładni, prawda? A więc stwierdzamy tylko fakt Bożego piękna. Oczywiście myśl odnosi się wtedy, gdy idziemy zbyt daleko, myśląc jakby doprowadzić do spotkania z tą właśnie osobą i mamy konkretny w tym cel. Myślę, że również możemy do tego zagadnienia włączyć na przykład wszelkiego rodzaju anegdoty i dowcipy sprośne tak zwane, czy tak zwane tłuste. To oczywiście jest również naruszeniem tego przykazania. Naruszeniem tego przykazania jest strój, moda. Moda, która ma na celu określone stworzenie warunków, aby wyraźnie stworzyć zachętę. Taka moda oczywiście jest modą niewłaściwą i stąd chrześcijanin musi wybierać, musi mieć pewne normy też i w ubiorze. No oczywiście niewątpliwie do zakresu tego przykazania naruszania tego przykazania wchodzi pornografia, wszystkie jej pochodne, homoseksualizm i wszystkie pochodne tego, ale również też wchodzi w naruszenie tego przykazania rozwód. Temu zagadnieniu chwileczkę czasu poświęcę. Oczywiście nie są to wszystkie grzechy, ale jest to na jakieś reprezentatywne grupy grzechów, a teraz w każdej z tych grup jest wiele pochodnych. A więc pornografia, to wiemy, ile pochodnych tego grzechu istnieje. To wszystko łączy się w tym jednym przykazaniu nie cudzołóż. Jak powiedziałem, Bóg karał za naruszenie tego przykazania bardzo mocno, gdy chodzi o Stary Testament. Trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 10 powiada: mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Tu trzeba wyraźnie to podkreślić, tak jak Słowo Boże mówi. List do Rzymian, 1 rozdział, wiersz 27, już wtedy zapowiedział. Zapamiętajcie sobie, kiedy został list do Rzymian napisany. To będą lata 60. tego stulecia. Apostoł Paweł powiada tak. Wymienia całą listę grzechów niemoralnych, które ludzie popełniają. I powiada tak. Popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. To jest sygnał wszystkich chorób, które są wynikiem nieprzestrzegania tego przykazania. To jest również sygnał dotyczący tej plagi, która teraz dotknęła te środowiska niemoralne. To jest zapowiedź. Na ciele swoim ponoszą należną karę. I tego należało się spodziewać, to należało przewidywać. Kto ignoruje Słowo Boże, konsekwencje tego oczywiście są jasne. Boże Słowo też powiada, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. A więc jest cała grupa wymieniona tych, którzy prowadzą niemoralne życie. Łamanie przykazania siódmego jest jedynym, Jezus powiedział, powodem do dania rozwodu. A więc dlatego chciałbym temu zagadnieniu kilka zdań poświęcić. I musimy do tego się ustosunkować, ponieważ jest to powszechne już zjawisko. Dla wielu ludzi rozwód właściwie nie stanowi żadnego problemu. To jest bardzo prosta czynność, którą można przeprowadzić. Dziś wielu ludzi próbuje przystosować Biblię, Słowo Boże, do współczesnych warunków i jakoś usprawiedliwić to, co robią, czy ten styl swego zachowania. Dla chrześcijanina jednak powinna być miarodajna Biblia. Zgodnie z Biblią rozwód nie jest wolą Bożą. Jest klęską upadłego człowieka. Darem Bożym jest wspólnota życia małżeńskiego. I małżeństwo istniało, zanim powstał dekalog. I małżeństwo zostało, zanim został ogłoszony dekalog, obwarowane pewnymi normami zachowania się. W związku z tym to nie jest podstawowy problem. Małżeństwo jest nierozerwalne. Na takim stanowisku stoi Biblia. Ale oczywiście Biblia uwzględnia ten przypadek zdrady. Po pierwsze, nie ma takiej winy, której chrześcijanin drugiemu wierzącemu nie mógłby przebaczyć czy wybaczyć. Nie ma takiej winy. Jeśli chrześcijanin nie może przebaczyć, to nie nadaje się do Królestwa Bożego. To do Królestwa Bożego nie wejdzie. Po prostu jeśli nie może przebaczyć, nie może wejść do Królestwa Bożego. To jest pierwsze. Ludzie oczywiście, mając taką możliwość, którą Bóg zagwarantował w Słowie Bożym, że zdrada jest możliwością rozwodu, wykorzystują to i chcą się rozwodzić, zawierać nowe związki małżeńskie, pokutować i znowu się pobierać. No i tak by to mogło trwać w nieskończoność w zasadzie. No bo można się rozwieść, pokutować, Bez problemu można byłoby tak żyć, ale Słowo Boże tak wcale nie mówi. Dlatego ja jestem dość konserwatywny i z tego powodu być może, że nie wszyscy akceptują moją postawę. Trudno. Pewne zasady przyjąłem w oparciu o Słowo Boże. Dla mnie nie jest usprawiedliwieniem, kiedy ludzie się tłumaczą, że to się stało w dawnym życiu, gdy byli niewierzącymi, a teraz, gdy są chrześcijanami, nawrócili się, to jest inaczej. I chcą usprawiedliwić swoje rozwody, swoje związki nowe małżeńskie. To nie jest tak. Zanim było chrześcijaństwo, istniało już małżeństwo. I ono było zapieczętowane nierozerwalnością. Drugi rozdział, trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. O tym mówi, o nierozerwalności związku małżeńskiego. Ale jeśli dojdzie do tego, to Słowo Boże powiada, w momencie zdrady taki związek może być rozwiązany, ale nigdzie nie jest, Słowo Boże nie powiada, że można zawierać nowe związki małżeńskie. To nie jest tak, jak z każdym innym wydarzeniem, że ponieważ ja byłem niewierzący, potem się nawróciłem, pokutowałem, no i w tej chwili mi Pan wszystko przebaczył. Ja uważam, że konsekwencją małżeństwa są na inne następstwa i nie można tylko odpokutować i powiedzieć, że nie istnieją dzieci, które ucierpiały, że nie istnieje ten problem. Oczywiście, kiedy ktoś zawrze nowy związek małżeński, to my nie mówimy, że należy teraz rozwiązać to i dążyć do uporządkowania tego wszystkiego w taki sposób, żeby rozerwać wszystko. Oczywiście nie. To byłoby jeszcze gorszym złem, kiedy jedna strona zawarła nowy związek, druga i teraz trzeci związek rozerwać. To byłoby jeszcze chyba gorszym złem. Dlatego Słowo Boże powiada, że najlepszą rzeczą jest, kiedy doszło do usprawiedliwionego rozwodu, aby ci dwoje pozostali wolni. Dlaczego? Ponieważ zawsze mają szansę pogodzić się. Słowo Boże ich napomina do tego, aby się dążyli do pojednania. Jeśli zawiążą nowe związki małżeńskie, nie ma już szansy pojednania, bo nie ma szansy jakiejkolwiek uporządkowania tego. Dlatego Słowo Boże to zaleca. Oczywiście istnieją pewne sytuacje wyjątkowe, do których podchodzimy indywidualnie, a nie generalnie, ale generalną zasadą, jaką przyjąłem dla swojej duszpasterskiej pracy, jest nieudzielanie drugiego ślubu. I to może bulwersować, może irytować, czy nawet może komuś się nie podobać. Ale Słowo Boże uczy nas, by tak przestrzegać Bożego przykazania. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. I 10-11 wiersz mówi następująco. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. To jest pryncypium małżeńskiego życia. Podstawowy tekst, który jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Dalej Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersz 31. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, mówi Jezus, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. To są bardzo mocne słowa. Wielu ludziom się one nie podobają, ale one nie mogą być usprawiedliwieniem dla ich nowych przygód i nowych związków, które mogliby tak właściwie bez końca zawierać. I 19 rozdział Ewangelii Mateusza chciałbym jeszcze tylko przytoczyć w związku z tą sprawą. 4 wiersz. A on odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. A więc jest to naruszanie równocześnie siódmego przykazania. Rozwiedzeni mają tylko dwa wyjścia. Albo pozostaną wolni do śmierci, albo pogodzą się. Ten problem ciągle nie jest rozwiązany do końca i różne denominacje różnie do tego podchodzą. W niektórych udziela się ślubów, w niektórych akceptuje się. I oczywiście my mamy też ten problem. Ja do końca na niego wam może nie odpowiem, ponieważ ode mnie mądrzejsi starsi bracia na ten problem nie odpowiedzieli. Ale generalną zasadę, jaką przyjąłem, jest taka, jaką wam tu powiedziałem, o jakiej wam tu powiedziałem. Nie wykluczam jakichś sytuacji wyjątkowych i oczywiście nie będę mówił, jakie to są wyjątki, bo nie jest to przedmiotem akurat tego rozważania, ale na pewno do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie i nie twierdzę, że nie udzielę komuś rozwiedzionemu ślubu, ale powiadam, są pewne warunki, są pewne wyjątki, które ja w świetle Słowa Bożego mogę zaakceptować. Ale to są sprawy, do których indywidualnie podchodzę. Zasada generalna jest taka ze Słowa Bożego. To może sugerować, że w zasadzie można zawrzeć drugi związek małżeński, powiem tylko zasugerować, jeśli to nie jest osoba oddalona z powodu cudzołóstwa, a strona zawierająca nie jest stroną winną. Ale to jest tylko sugestia, na którą nie daję do końca wam odpowiedzi. Podstawowa rzecz wynikająca z tego siódmego przykazania. To przykazanie stoi na straży stabilności życia małżeńskiego, życia psychicznego i życia fizycznego.